Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy ponownie. No myślę, że chyba skończyliśmy już opowieść o księciu de Nassau, tak, który był takim pionierem spławu na Dniestrze, ale chyba jeszcze o spławie porozmawiamy, bo tam na pewno sporo ciekawych rzeczy potem się wydarzyło.
No wiesz, musiało się wydarzyć, gdyż książę, aczkolwiek odbył taką pionierską absolutnie wyprawę, no której takim pożytkiem dużym były mapy, szczegółowe mapy. On był zawodowcem, wiedział jak to się robi i z tych map potem korzystano. Natomiast te jego tam kontrakty w Istambule z Portą Otomańską i różne jakby tam zezwolenia, to się okazały mrzonki.
No tak, te kombinacje z Rosjanami przecież no były tak, różne. Bander i tak dalej, i tak dalej.
Wkrótce po otrzymaniu polskiego indygenatu, praktycznie się z Polski wyniósł, tak? Wstąpił na służbę carycy Katarzyny Wielkiej. Tam zrobił właściwie ogromną karierę, dochodząc do stopnia admirała floty. I na jakby stare lata powrócił na Podole. No tutaj oczywiście możemy się uśmiechnąć, bo jednak się okazało, że pośród tylu państw wybierając w ciągu życia, poczynając od Francji, przez Tahiti, Hiszpania, oczywiście w Wiedniu był dobrze widziany, no potem Rzeczpospolita, Rosja, ostatecznie osiadł i do końca życia mieszkał w Tynnem pod Kamieńcem Podolskim razem ze swoją ukochaną żoną. Ale skończmy o księciu de Nassau, to jest postać niezwykle barwna, można by jakiś serial zrobić, no raczej nie radiowy, więc to już nie my będziemy.
No może warto z obrazkami. Natomiast
wracając do tego spławu dniestrowego, jest to szalenie ciekawa sprawa, bo tu się wiążą dwa wątki. Jeden powiedziałbym taki awanturniczo-przygodowy, no bo rzeczywiście te spławy były obarczone bardzo dużym ryzykiem rabunku, zetknięcia się z jakimiś no, napaściami i tak dalej, ale z drugiej strony ciekawy jest aspekt ekonomiczny, no bo przecież dla Polski, dla ziemian, no tym samym i dla chłopów przecież zamieszkujących te ogromne południowe obszary, to była trochę sprawa życia i śmierci, czy oni będą w stanie te produkcje sprzedać, czy nie. I kiedy się okazało, że książę Karol de Nassau opuścił Polskę, nie zajmował się już więcej tym tematem, pojawili się miejscowi ziemianie, którzy na serio temat podjęli. I tu chciałbym przypomnieć postać niezwykle ciekawą, to jest Walerian Dzieduszycki. Dzieduszycki, hrabia jak najbardziej, znaczy no oczywiście nie od razu, po pierwszym rozbiorze stał hrabią, który mając duże dobra na Ukrainie, postanowił pójść w ślady księcia. Tylko pamiętajmy o jednej fundamentalnej różnicy. Książę de Nassau spławiał się sam z załogą. No, mieli jakąś jedną dużą łódź i sobie płynęli. Natomiast tak naprawdę chodziło o to, żeby mogły płynąć wielkie łodzie, te krypy, te barki, które wiozą przecież tysiące ton na dobrą sprawę produktów rolnych. To jest zupełnie co innego spławiać się jedną łódką, a zupełnie co innego spławiać się z towarem. No niemniej Walerian Dzieduszycki ten wysiłek podjął.
Skutecznie?
Podjął jak najbardziej skutecznie, tak, no inaczej pewno byśmy nie mówili o tym. Posłuchajmy, co na ten temat pisze Antoni Rolle. Ale nawigatorowie tego cześni mają tylko do przezwyciężenia techniczne przeszkody, kiedy nasz pan Walerian daleko większe napotkał zapory w urzędowym świecie muzułmańskim, z którym mu przychodziło ścierać się nieustannie. Także owa podróż jego do Akermanu nosi na sobie niezaprzeczone cechy obywatelskiej posługi i dbałości o pomyślność kraju. Nie handlarz to powszedni, spieniężający zboże w pierwszym lepszym porcie, byle tylko z korzyścią. Nie idzie mu wcale o zyski, ale o wytknięcie drogi handlowej dla innych współobywateli. Wyrzeka się więc zysków, byle dopiąć celu. Główna to cecha pana Waleriana. Całe życie tego człowieka splecione było z ofiar dla Rzeczypospolitej, a potem, kiedy się ta Rzeczpospolita rozpadła, dla społeczności polskiej. No wiesz, Konradzie, wydaje się, no jakaś błaha sprawa, spław Dniestrowy, wiesz, nawiasem mówiąc...
No nie taka błaha, no to no, jest sprawa życia i śmierci dla wielu ludzi.
Tak, ale popatrz, przecież to było na przełomie, już można powiedzieć, pod koniec XVIII wieku, dojdziemy za chwilę do początków XIX wieku, czasy są niezwykle trudne, burzliwe, bardzo mocno jakby wyryte w naszej historii, przecież mamy po kolei Konstytucję 3 maja, wcześniej Sejm Czteroletni, potem jest wojna polsko-rosyjska, powstanie kościuszkowskie, drugi rozbiór, trzeci rozbiór, no a wkrótce potem się zaczyna epoka napoleońska, tak? A oni tam siedzą sobie na tym Podolu, mają taki problem, że nie wiedzą, czy ta rzeka, co tu płynie, to nie można się spławić. To pokazuje, jak bardzo ta granica między dwoma wielkimi światami, między dwiema wielkimi cywilizacjami, chrześcijańską i muzułmańską, jak ta granica była jednak trudna do przekroczenia. Przecież mówimy o takiej ogromnej strefie buforowej. Całe to południowe Podole, tak, Bracławszczyzna, a z drugiej strony Dniestru Wołoszczyzna. No to były takie ziemie pustynne, właściwie one były słabo zbadane. Tam gdzieś jacyś Tatarzy wypasali swoje konie, od czasu do czasu ktoś tam przejechał, ale na dobrą sprawę, mało że to były tereny bardzo słabo skolonizowane, no to jakby poniechane, tak? Inne rzeki w Europie były spławne od setek lat, od niepamiętnych czasów, tak? A tu mamy dwie ogromne rzeki, bo Dniestr i bardziej na północny wschód Dniepr, ogromna rzeka, które bardzo, bardzo długo w ogóle nie były wykorzystywane ekonomicznie. Oczywiście czasy, o których mówimy...
No tak, ale Dniestr to te porochy, te takie różne wodospady, no to nie było to łatwe.
Wiesz co, na Dnieprze też są porochy, tak? Skąd jest nazwa Zaporoże, Zaporożec, tak? Zaporożec... To jest ktoś, kto mieszka za porochami, czyli na południe za tymi progami. Sicz, ta wyspa kozacka, była już za progami dnieprowymi. No ale wiesz, to się wszystko pokonuje, jeżeli ma się dokładne mapy, jeżeli się wie, gdzie dokładnie można przepłynąć. Tylko nikt tego nie zrobił bardzo długo, tak? Dopiero właśnie książę de Nassau, a po nim Walerian Dziedzuszycki. No i tutaj warto jeszcze może zacytować fragment z Antoniego Rolle. Powiedzmy od razu, że już to padło, że ta wyprawa Dziedzuszyckiego skończyła się pełnym sukcesem. No ale ważny jest też cały kontekst. Posłuchajmy. Kiedy powstała kompania handlowa w Chersoniu, a jednocześnie prawie z niej i projekt handlu ze wschodem, zatwierdzony przez Stany Rzeczypospolitej, pan Walerian postanowił spróbować nowej drogi prowadzącej zarówno do kantoru zostającego pod opieką Prota Potockiego, jak i do Carogrodu. A drogą tą była właśnie nawigacja Podniestrze. Sam się ze swoich pobudek tłumaczy w ten sposób. Handel ten i przywrócenie wolnego spławu dniestrowego interesuje całą Polskę, a najszczególniej województwo podolskie, bracławskiego część, rozciągającego się nad tymże Dniestrem, stądże też województwa komunikacji z Chersonem i portami Krymu dla przewyższających kosztów wozowych transportu mieć nie mogą drogą lądową. Przez przydanie drogi wodnej do tej, która już lądem jest ustanowiona, handel polski z tymże portem stałby się daleko generalniejszy i rozleglejszy. No i jak już powiedzieliśmy, wyprawa zakończyła się sukcesem. Ale, co jest bardzo ważne, on płynął na czele takiej flotylli, która wiozła już konkretne towary. Czyli wiozła pszenicę, ale również drzewo do budowy okrętów, drzewo opałowe, gąty sosnowe i dębowe, klepki i tak dalej. Pamiętajmy, że już właśnie na przykład okolice Krymu, bardziej na południe, to tam jest trudno o drzewo, takie drzewo użytkowe, tak? Tam już jest roślinność śródziemnomorska, to nie jest tak, że rosną wielkie dęby i można je na deski pociąć, więc te produkty leśne też były bardzo dobrze widziane na tym rynku. I jeszcze raz Antoni Rolle, no bo to bardzo ciekawe są zapiski. Podróż rozpoczęto 16 czerwca 1785 roku pod szczęśliwymi wróżbami. Przypływ wody świętojańskiej już się rozpoczął, fala niewielka, pogoda zapowiadała się stała. Statki czekały na przystani ladawskiej, wędrowców żegnały białe sokoły, gnieżdżące się w okolicznych skałach nagórzańskich. Żegnał dzwonek skromnej i ubogiej cerkiewki na pół wykutej skale, a na pół zawieszonej nad przepaścią. W niej pop unicki odmawiał pacierze za pomyślność podróżnych, a diak niewprawną ręką na kredowej ścianie przybytku pańskiego rzeźbił datę odjazdu. Nad datą figurowały wpisane dawniej nazwiska Koziobrockiego, Dzierżka i księcia generała de Nassau. Cerkiewka, jak latarnia, panowała nad starym tyrasem, patrząc i na jego fale, i na jego brzeg, przeciwny małymi, wołowiane ramki wprawionymi okienkami, a służka kościelny pełnił jakby obowiązek strażnika. Każdego, kto u podnóża domu Bożego przepływał, wciągał do tego dziwnego rejestru. Jak widzisz, Konradzie, to jest po prostu niesamowite, no ale pływanie po wielkiej rzece było czymś tak egzotycznym, że prowadzono całe rejestry tych, którzy pływać próbowali, tak? To z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się dość zdumiewające.
No tak, ale wtedy to było, powiedzmy, przecieranie szlaku, no.
No było to przecieranie szlaków, oczywiście. Natomiast Dzieduszycki, który później, do tego dopiero dojdziemy, pokaże się także z działalności, powiedzielibyśmy, takiej patriotycznej, ściśle patriotycznej czy politycznej. Miał też mentalność i jakby uzdolnienia, powiedzielibyśmy, biznesowe. Więc tak kombinował, że z jednej strony będziemy tutaj spławiać, no, ale z drugiej strony to te łodzie przecież muszą jakoś wrócić, tak?
No tak.
Do Jampola. No, wypraktykowano, że jest możliwe ich ciągnięcie z powrotem. Znaczy, wiemy na jakiej zasadzie to się...
Na burłaka mówią, że żeglarze
tak,
na Mazurę.
Tak, jak burłacy nad Wołgą. Czyli krótko mówiąc, puste łodzie są na wodzie, a brzegiem idą i ciągną linami.
No tak, to za moich żeglarskich czasów młodzieńczych, jak nie było silników, to w kanałach mazurskich szło się na burłaka.
No ale widzisz, ale Dzieduszycki zaczął kombinować, nawet może by te łodzie tak trochę dociążyć, czyli krótko mówiąc...
Żeby coś tam jednak
tak,
było.
Tam eksportujemy zboże, a coś może zaimportujemy. No i zobaczył, jak kozacy tamtejsi robią wyzinę. Czy wiesz, co to jest wyzina?
Nie mam pojęcia.
Bardzo trudno jest znaleźć eksplikację tego słowa, a jednak było takie słowo. Proszę państwa, jest taka ryba jesiotrowata, wys. Bardzo wysoko ceniona, to tak jak białuga, sterlet, to są wszystko takie ryby jesiotrowate, które w owych czasach były uważane za wielki przysmak. Do dzisiaj sterlety to się wymienia obok kawioru, ostryk. I tutaj mowa jest o wyzie. Ci kozacy łowili tego wysa, to mięso się suszyło na wietrze i słońcu, a potem soliło i powstawała taka masa jakby rybna. Posłuchajmy. Dzieduszycki przekonał się, że produkt pod tą nazwą wędrujący do Polski ani jednego prawdziwego wyza nie zawiera w sobie. Wyzinę robią z karpiów, czeczugi i białugi, ostatnia jeszcze najbardziej zbliżona do wyza. Ale sposób przyrządzania wstrętny. Po rozpłataniu ryby i rozpięciu jej na trzcinowych kijach, wieszają na sznurach i wędzą na słońcu i wietrze. Potem następuje solenie. A że sól miejscowa jest trojakiego gatunku, do tej przeto manipulacji używają najpośredniejszej z dna jezior wybieranej, zmieszanej więc z błotem i nawozem. Stąd wyzina Dniestrowa, jeżeli się suszy podczas dni chmurnych, a soli w sposób wyżej poszczególniony, jest pokarmem niezdrowym i odrażającym. No i co myśli sobie pan Dzieduszycki? Od razu kombinuje. Ha, to ja tu ściągnę swoich ludzi. Oni będą robili dobrą wyzinę, bo tej ryby jest pełno. W sezonie można tej ryby wolić do woli. Tylko trzeba to zrobić. I tą wysokiej jakości wyzinę będziemy importować do Polski. Te plany różnie się potem potoczyły, również z powodu ściśle politycznych, no bo jednak pamiętajmy, jak burzliwe są czasy. Dniestr został jakby udrożniony. Od czasów Dzieduszyckiego ten spław się odbywa. Te faktorie handlowe, które powstały, jedna to jest Chersoń, druga to jest już potem Odessa, wielkie miasto, one się rozwijają. Dzięki czemu? No właśnie dzięki temu. Tam powstają porty, są całe flotylle, które wyruszają z towarem, który spływa z Rosji i z Rzeczpospolitej. I oczywiście nasi z jednej strony ziemianie, z drugiej strony, no powiedzielibyśmy już biznesmeni, mają w tym swój wydatny udział. Natomiast sam Walerian Dziedzuszycki w późniejszych latach oddaje się raczej działalności politycznej. Przypomnijmy, że no przecież wkrótce są rozbiory. On jest nie tylko bardzo gorącym orędownikiem Konstytucji 3 maja, ale jakby oddaje się na usługi Kościuszki. Co prawda sam nie walczy na placu boju, niemniej jest takim agentem, przedstawicielem Kościuszki, a ma dobra głównie, ma dobra po obu stronach granicy, czyli zarówno po rozbiorach ma już w Cesarstwie Rosyjskim, ale również w Austrii.
No nie on jeden.
Nie chcąc złożyć homagium, czyli takiego hołdu lennego carycy Katarzynie, on się przenosi ze wszystkim do Austrii, gdzie zresztą już wcześniej otrzymał tytuł hrabioski, ale i tam podpada politycznie, zostaje uwięziony i przez 3 czy 4 lata jest więziony przez Austriaków w Ołomuńcu. Co ciekawe, taka pewna jednak solidarność kastowa powoduje, że w więzieniu go trzymają, ale tytułu hrabioskiego cesarz mu nie odbiera. On pozostaje przy tym tytule, no i wszyscy późniejsi Dzieduszyccy aż do dzisiejszych czasów.
A jak się to rozwinęło, opowiemy następnym razem. A jeśli ktoś chce wrócić do tego, o czym mówiliśmy dziś, no to cóż, proszę Państwa, zawsze na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.